Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Oczywiście dzisiaj żużel. Trochę dzisiaj piłki nożnej będzie, bo ważne wydarzenie, sukces Warty Gorzów, awans do trzeciej ligi. Będzie także o kettlebell, bo nasz czołowy zawodnik w tej dyscyplinie odważnikowej zdobył tytuł Mistrza Europy i Mistrza Świata w ciągu tygodnia. Będzie także o naszej wspaniałej biegaczce Wiolecie Paduszyńskiej, która wygrała taki ogólnoświatowy wyścig Wings for Life. Będzie o tym za chwilę czas powiedzieć dokładnie. Także powiemy o zawodach kajakarskich, które odbyły się w ten weekend w Gorzowie, a także o koszykówce i o piłce ręcznej w wydaniu młodzieżowym. Zaczynamy od żużla. No niestety Stal Gorzów kolejny raz przegrała w Grudziądzu. Nie może Stal tam wygrać na poziomie Ekstraligi. Tym razem żółto-niebiescy ulegli na wyjeździe GKM-owi 49-41. Osłabienie, wiadomo, wciąż trwa i tych punktów na pewno zabrakło, które pewnie by dał Martin Waculik, no bo Grzegorz Walasek tylko jeden punkt z bonusem. No i Rafał Karczmarz, bo juniorzy, Alan Szczotka 3 punkty, Hubert Czerniawski 2. Rafał Karczmarz, można przypuszczać, że zdobyłby trochę więcej. Posłuchamy najpierw konferencji prasowej. Tam był Krzysztof Kasprzak i trener Stanisław Chomski, ale o trenerze Stanisławie, rozmowa z trenerem Stanisławem Chomskim będzie później. Teraz posłuchamy Krzysztofa Kasprzaka, a także gospodarzy, trenera Roberta Kępińskiego i Artioma Łagutę.
Ciężko się zawsze dopasować w Grudziądzu i jakieś tam przebłyski mieliśmy, ale tak jak mówię, jest ciężki tor, tylko start i kto pierwszy dojedzie do nasypanego, więc robiliśmy co mogliśmy. Gratulujemy drużynie wygranej.
Dziękuję trenerowi oraz drużynie z Gorzowa za mecz. Cieszę się, że wygraliśmy to spotkanie. Cieszę się, że wygraliśmy w końcu bieg młodzieżowy. Ogólnie uważam, że ostatnio jeszcze najlepszy wynik, bo sami wiecie, że Pawlickiego stać, żeby nie robił po 7 punktów, tylko dwucyfrówkę u nas. No ale jak ja mówię, jeszcze trochę pracujemy nad tym torem, bo ten tor nawet zawodnicy czy trener z Gorzowa był zdziwiony, że zostają ślady od opon. Zawsze była taka skała, że nie było żadnego śladu, no ale robimy trochę inaczej ten tor. Zawodnicy są zadowoleni. Trochę start inny też, także myślę, że z tygodnia na tydzień jeszcze będziemy to poprawiać i zawodnicy się bardziej dopasują.
Dziękuję. I teraz czas na Artema Łagutę.
No cóż mogę powiedzieć, trener już wszystko powiedział, bo ten tor naprawdę pozmieniali, my pojeździli na tym torze, bo zrobili taki tor, jak my chcieli. No i w końcu wygrali ten mecz, co mogę powiedzieć za siebie, bo byłem dzisiaj szybki. No wiadomo, ten 15 bieg, zawsze też mam jakiś problem wyjechać dobrze ze startu i ciężko później jest, także jestem zadowolony, zwycięstwo najważniejsze jest. Także jedziemy dalej, idziemy po wygranie do Tarnów.
Krzysztof, trener powiedział, że błądziliście troszeczkę, jeśli chodzi o ustawienia motocyklu. Czy to znaczy, że ten tor, bo zresztą trener Kępiński powiedział, że był chyba troszeczkę jednak inny niż jak do tej pory. Na czym to polegało, jeśli mógłbyś wyjaśnić to błądzenie?
Dla mnie nie było różnicy. Ciągle mam za dużo mocy w Grudziądzu i dopiero na nominowane tam robię jakieś triki ekstremalne już, co nigdzie to nie działa i jadę w kontakcie, więc dla mnie jest cały czas ten sam tor. Czwarte pole było przyczepne, to jakby takie były wszystkie pola, no to trochę więcej punktów bym zrobił, ale tak mówię. Zawsze miałem problem z dopasowaniem z tych twardych kolejnia. Ostatni bieg tak i tak jeszcze miałem za dużo mocy, bo Anton mnie minął, więc ciężki tor, tak jak Artem powiedział. Był najszybszy dzisiaj, jak przegrał start, to też ciężko się wyprzedza, bo jest wąsko, ostre łuki i nie masz gdzie nawet tej szybkości takiej zrobić, czy w Lesznie, czy w Ostrowie, czy nawet u nas w Gorzowie, a jak się zjadą dwóch zawodnicy na prostej, to już po prostu jak zamkniesz na moment, to już pojechali, więc ciężki bardzo tor i taki handicap mi się wydaje także Grudziądza, więc tak mówię, bardzo mi się wydaje najcięższy nasz wyjazdowy mecz.
Ale czy ten tor jest jakby nieco inny niż ten w poprzednich latach? Bo ja pamiętam, że tu się niesamowicie kurzyło.
No było lepiej.
Skała, a dzisiaj to wyglądało tak trochę bardziej pod koło.
No był trochę bardziej odmoczony i lepszy, bo szybciej się wracało z tych łuków. Nie musiałeś gdzieś tam odbijać się o poduchy, żeby się zatrzymać, tylko mogłeś w tym szczycie łuku nawrócić. No i no był tor lepszy dla walki, nie? Tak dużo miany.
Krzysztofa Kasprzaka dopytywał Ryszard Rachlewicz. Ryszard Rachlewicz także po konferencji rozmawiał z trenerem Stali Gorzów Stanisławem Chomskim.
Stal Gorzów jakoś nigdy nie może wygrać tutaj w Grudziądzu. O co chodzi z tym torem, z tym stadionem? Nie wiem, może to jakieś fatum nad Stalą?
Przede wszystkim powiedzmy, że nie jechaliśmy w pełnym składzie. Podejrzewam, gdyby był Martin, to pewnie by nie zrobił jednego punktu. Tak podejrzewam, to jest tylko gdybanie. Podejrzewam, że Rafał Kaczmarz też by uzupełnił formację juniorską, choć akurat tu do formacji juniorskiej i do Linusa to jest najmniej pretensji, bo nie spełnili swoje zadanie. I Alan Szczotka, gdzie był bieg 12, gdzie przegrywaliśmy 10 punktami, wytrzymał presję, jechał z drugiego toru, bardziej doświadczonego kolegę Wawrzyniaka objechał, przybył ważny punkt przy zwycięstwie Szymona Woźniaka. Odrobiliśmy 2 punkty i było 8. Wydawało się, że być możemy jeszcze złapać rywala w końcówce, także no ale nie udało się. No myślę, że przyczyną tego jest, że no nie każdy potrafi na tym torze się spasować. Poza tym no my zawsze trafiamy na taki układ w tym takich, jak przypominam, na mojej pracy tu teraz w Gorzowie sytuację Grudziądza, że mają takie dość trudną sytuację i ten muszą wygrać. No i tak jest z reguły do tej pory wychodziło, że wygrywają. Poza tym no, znajomość tego toru przy nierównych polach startowych, no bardzo nierównych, no sami widzimy 11 wyścigów wygranych z czwartego pola, gdzie nawet Hubert Czerniacki długo prowadził, a przecież Hubert ma dużo jeszcze zaległości, jest mało doświadczony przed wybitnie szybkim i skutecznym tutaj Artiomem Łagutą, no to chyba o czym świadczy, no także to specyficzny, moim zdaniem, kto wygra start, dojedzie do płotu i tyle. No.
No i duża odwaga, duże ryzyko, bo trzeba było jechać bardzo blisko.
No sami widzimy, jak bandy rozegrali mając pola 2-4 Krzysiek z Bartkiem, no to nie ma się oczy, Bartek ocierał bandę, a Krzysiek do niego, praktycznie od niego się ocierał. No.
Niewiele tak, brakowało, tak by się to źle skończyło dla Huckenbecka, który próbował się gdzieś tam przycisnąć pod bandą.
Wcisnął się tam, gdzie nie było miejsca. Bo już nie było miejsca, ale chłopak ambitnie atakował i mogło się to skończyć źle. Na szczęście trochę go powyginało na motocyklu, jakoś się uratował. No, to jest właśnie ta specyfika tego toru.
Zauważyłem, że dość długo i bardzo często rozmawialiście ty, Piotr Paluch, Krzysztof Orzeł z komisarzem toru.
Bo jeżeli jest odpowiednia służba, no to powinna chyba zadbać, żeby te chociaż przynajmniej pola były jednakowe. Zadbane było, żeby było więcej wody i nie kurzyło się. Ale było widać po czasach, że żaden czas nie był powyżej 70 sekund, co było to w ostatnich meczach i to było na plus, że się nie kurzyło. Zwracaliśmy uwagę na pewne, no, są pewne ustalenia regulaminowe, które zobowiązują gospodarza do takich czy innych czynności i chcieliśmy poprzez to próbować wyegzekwować. Myślę, że komisarz też wiedział, co robi, ale no mówię, nigdy nie zaszkodzi, jak się trochę więcej porozmawia z osobą odpowiedzialną.
Ale ja cały czas, szczególnie tutaj w Grudziądzu, odnoszę wrażenie, że punkt w regulaminie, który mówi o tym, że tor ma być tak samo przyczepny na całej szerokości i długości, no nie zawsze jest spełniany, no bo tutaj praktycznie można było jechać tylko pod bandą.
No to można.
Tak jakby przy krawężniku nie było przyczepności zupełnie.
No bo nie było tej przyczepności. Tor jest twardy, ale wiadomo, że trochę się odsypie, jest polewany i ta wilgoć, która jest pod bandą, przyjmuje tą warstwę pylastą i wtedy jest, no, warunki do jazdy są wiele bardziej przyjazne niż przy krawężniku. Poza tym są bardzo długie, proste i no, gdy się wjedzie w krawężnik, znaczy motocykl mocno trzeba stawiać w poprzek, kantuje, że tak powiem, i traci, koło mocno buksuje i traci szybkość, a pod bandą jednak jedzie się mniej wyłamanym, jest trochę bardziej, więcej luźnej nawierzchni, która no, w tą oponę się wgryza i ta szybkość jest większa. No, taka jest specyfika tego toru i tu się nic nie zmieni. Jeżeli tor by był, załóżmy, nie tak odsypujący się jak poprzednie mecze, no to by było troszeczkę może więcej tych ścieżek.
Czy można powiedzieć, że byliście mimo wszystko tym torem zaskoczeni?
Nie, ja się spodziewałem, że to nic innego nie zrobią, oprócz tego, że wody naleją. Chodziły różne domniemania i sugestie w mediach, że teraz czas na zmianę, to chyba by byli, zrobili ogromny błąd, bo w trakcie gry się nie zmienia zasad, jak to się mówi popularnie, i tego oni nie zrobili. I podejrzewam, że to było kluczem do zwycięstwa. Może bardziej przypilnowali. Poza tym no, też słaby początek miał i Artiom Łaguta, i Lindbeck, a dzisiaj byli doskonali. No i też Krzysiu Buczkowski na swoim torze nie zachwycał, a dzisiaj był no, poza ostatnim wyścigiem. Bardzo miał 11 punktów i 3 bonusy. No to daj Panie Boże. Także to były lokomotywy, które ciągnęły. No i nawet Hukenbeck wykorzystał czwarte pole, zwyciężył. No, także...
I Przemek Pawlicki też jedyne zwycięstwo odniósł z czwartego pola.
Także no i tak to, no i Bartek też, można powiedzieć, dwa zwycięstwa z czwartego pola. Także to jest taka właśnie układanka i składowa tego wszystkiego.
Czyli krótko mówiąc, GKM po prostu był lepszy dzisiaj.
No miał bardziej
wykorzystał no, miał 11... atut własnego toru.
Miał, jak dobrze spojrzę w tą statystykę, bo sobie 10 zwycięstw indywidualnych, my tylko 5. Co prawda miał 8-0, my 7. No i to pozwoliło na to, że jest tylko i aż 8 punktów przewagi w końcówce w ogólnym rozrachunku na korzyść Grudziądza.
Tyle trener Stanisław Chomski. Jeszcze krótko podsumowanie punktowe. Bartosz Zmarzlik 12+1, Krzysztof Kasprzak 11+2. To zdobycz najlepszych zdecydowanie zawodników. Szymon Woźniak 7 punktów, Linus Sundström 5 punktów, 2 bonusy, Alan Szczotka 3, Hubert Czerniawski 2, Grzegorz Walasek 1 punkt z bonusem wywalczył weteran zawodnik Stali Gorzów Filip Hielmland. Tak jak w poprzednich spotkaniach nie pojawił się na torze. Zostawiamy w żużel w ostatniej prostej i za chwilę kolejne tematy. Kibice Warty Gorzów chyba się już przyzwyczaili do tej przyśpiewki, a awans jest nasz. No właśnie, Warta znowu awansuje, tym razem nie do czwartej, a do trzeciej ligi. I to w jakim stylu? Warciarze na 6 kolejek przed końcem mają już pewną promocję na trzecioligowy szczebel. Mogą sobie spokojnie grać w tych ostatnich spotkaniach. Właściwie już spokojnie grali od jakiegoś czasu. Warta wprawiona w awansach, klub założony założony w 1945 roku, reaktywowany w 2008, startował od klasy B, no i różne były te awanse, były emocje, były dramatyczne takie momenty. Pamiętam w 2012 roku, gdy Warta po raz pierwszy awansowała do okręgówki, wówczas wygrała 1-0 w Santoku, a w równocześnie trwającym meczu jej najgroźniejszy rywal Spartak Deszczyno remisował. Później też był taki dramatyczny mecz ze SHR-em Wojcieszyce za drugim awansem do okręgówki. Wówczas, jeżeli dobrze pamiętam, Robert Wojśnis obronił rzut karny w 90 minucie i to była interwencja na wagę awansu. A teraz spokój, a teraz szybko załatwiona sprawa, aż nadto za szybko można powiedzieć. Jak niczym europejskie potęgi z tytułem mistrzowskim. Warta Gorzów w trzeciej lidze i po zwycięstwie nad Budowlanymi Lubsko 1-0 to była ta kropka nad i, a jedyny zespół, który mógł teoretycznie dogonić Wartę, Tęcza Krosnodrzeńskie, zremisowała z TSM Przylep i straciła matematyczną możliwość. O tym sukcesie i o możliwej przyszłości Warty rozmawialiśmy z trenerem Mateuszem Konofałem.
Jest Bayern, jest Manchester City, jest Warta Gorzów. Mamy 5 dzień maja, ponad miesiąc do końca ligi, a Warta już może sobie plażę robić. Jak to się stało?
No z tą plażą to tak jeszcze spokojnie. Bo...
Jeszcze Puchar Polski, tak, ale jeżeli chodzi o ligę.
Tak, no Puchar Polski, 7 kolejek do rozegrania. Też będziemy chcieli udowodnić, że nie jest to jakiś przypadek. Będziemy chcieli, czy tą przewagę punktową utrzymać, bądź ją nawet powiększyć, zdając sobie sprawę, że w tej lidze bardzo często inne zespoły się potykają, więc dalej będziemy chcieli trzymać swój poziom, swoją gdzieś drogą będziemy chcieli iść. Natomiast teraz tak naprawdę koncentrujemy się na dacie 16 maja, gdzie czeka nas półfinałowe spotkanie ze Sprotawią Szprotawa i tutaj tak naprawdę od poniedziałku dzisiaj jest czas na jedno piwko, a nawet więcej. Jest czas na radość, ale od poniedziałku musimy dalej się koncentrować na naszej pracy, żebyśmy tego 16 maja potwierdzili naszą gdzieś tam chęć zdobycia Pucharu Polski.
Drużyna, która awansowała do czwartej ligi, przeszła spore zmiany, ale nie ściągnęliście jakichś, nie wiadomo, wiadomo jakich wielkich gwiazd. Oczywiście Damian Szałas, możemy powiedzieć, że to jest zawodnik robiący różnicę z dużym CV. Te mecze to nie były 7-0, 10-0. Często wygrywaliście 1-0, 2-1. Zdarzały się 4-5, ostatnio 0. Kiedy to się wszystko tak rozwinęło?
Nie wiem, na to wszystko jeszcze przyjdzie czas, na taką głębszą analizę, na podziękowania wielu osobom, które się przyczyniły do tego, bo tak naprawdę, jak wiemy, sukces ma wielu ojców i tutaj będzie trzeba podziękować wielu osobom, które pomogły, które przyczyniły się do tego, do tej rzeczy, która się stała. Jeśli chodzi o wyniki, no jak się przyjrzymy innym ligom, no to nigdy nie ma tak, że gdzieś lider każdy mecz wygrywa w rozmiarach 5-0, 7-0. Są spotkania, które wygrywamy wysoko, są spotkania, które wygrywamy na styku. Nie wiem, być może część ludzi nam zarzucała ostatnio, że wygrywamy jedną bramką bądź dwoma tylko, ale trzeba było zwrócić też uwagę, że ostatnie 5 kolejek graliśmy bądź co bądź z drugą, trzecią, czwartą, piątą siłą naszej ligi. I co by tutaj nie mówić, czy ta liga jest silna, czy nie silna, tak to wygląda, więc grając z zespołami, czy to z wiceliderem, czy z trzecim miejscem, czy z czwartym miejscem, potrafimy wygrać. Wygraliśmy, można powiedzieć, z całą czołówką ligi. No i z tego tytułu trzeba się tylko cieszyć. Natomiast teraz zostały nam mecze, można powiedzieć, z dołem tabeli i z środkiem tabeli, w których też one będą miały jakąś swoją specyfikę, do których będziemy musieli w odpowiedni sposób podejść, żeby te spotkania wygrać. Wcale one nie będą łatwiejsze.
Na pewno zawsze trener powie, że bohaterem jest cały zespół i to jest zrozumiałe. Natomiast pozwolę sobie zaryzykować tezę, że na pierwszych miejscach wśród bohaterów jest dwóch panów Damianów.
No tak jak powiedziałem wcześniej, nie chciałbym gdzieś tutaj wyszczególniać teraz, bo kogoś ominę, też jeszcze we mnie buzują emocje, buzuje radość. W autobusie było naprawdę wesoło. Oczywiście, no to są nasze zęby trzonowe. Damian Matela, który teraz boryka się z kontuzją, Damian Szałas, który boryka się z kontuzją, Patryk Nidecki, który też nam wypadł. To były nasze zęby trzonowe, natomiast ja cały czas podkreślam, że fajnie, że siłą tego zespołu jest jednak jedność i jesteśmy wszyscy razem i nawet mimo wypadnięcia tych zębów trzonowych, ta szczęka dalej potrafi mocno gryźć i połykać kolejnych rywali.
Taka sytuacja, która już w sumie trwa od jakiegoś czasu, to też daje komfort pod kątem tego pucharu, który no jest stawką w tym roku niebagatelną, bo wygrywając ten puchar macie szansę zagrać już nawet z drużyną z Ekstraklasy po tych zmianach w układzie rund.
No dla mnie puchar zawsze był sprawą fajną. Jako zawodnik zawsze do tego przykładałem wagę. Zdobyłem 4 czy 5 medali, nie pamiętam, kilka złotych, kilka srebrnych. Zawsze to dla mnie było fajne wydarzenie. Nie patrzyłem nigdy, no tak jak ostatnio, tam gdzieś weszły te pieniądze za wygranie. Dla mnie to tak naprawdę nigdy nie miało znaczenia. Liczyło się właśnie to, że przyjedzie fajna marka, czy to Raków.
Z Piastem Karnin jako ostatni nie dostaliście tej premii.
No premii nie dostaliśmy. Też nie zagrałem w tym meczu mimo zdobycia, ale zagrałem będąc w Mostkach, wygrywając puchar, zagrałem z Rakowem Częstochowa. I zawsze to dla mnie było fajne wydarzenie, jeżeli przyjechał zespół drugiej ligi czy pierwszej i mogłem się na tle tych zawodników zmierzyć i czy to się dowartościować, czy zobaczyć, ile mi jeszcze brakuje. Także w ten sposób to rozpatruję. A co do pucharu, to tak naprawdę no tutaj medialnie mogę powiedzieć troszeczkę ta formuła mi się nie podoba, nie tylko mi, ale wielu innym trenerom, z którymi rozmawiam. Jest bardzo późno rozgrywany ten puchar i zakładając, że do niego dojdziemy, to już mogę powiedzieć, że tak naprawdę po Pucharze Polski zostanie nam tylko tydzień odpoczynku, bo 2 lipca będziemy chcieli wrócić do przygotowań, także będziemy, można powiedzieć, jako amatorzy odpoczywać mniej niż zawodnicy z Ekstraklasy, bo oni zazwyczaj mają 2-3 tygodnie wolnego. I myślę, że powinniśmy zastanowić się, bo w innych województwach, z tego co wiem, Dolnym Śląsku czy Wielkopolsce, finały są
oczywiście
rozgrywane
w tamtym
na początku
roku
maja.
Jeden z ostatnich był finałów, teraz jest podobny termin. Ale mówiąc jeszcze meritum, mecz z Koroną Kożuchów będzie elementem przygotowań do meczów w Szprotawie?
Tak naprawdę nie wiem. Z Kożuchowem dwóch zawodników nie zagra z powodu absencji kartek. Nie wiemy, czy się wykuruje właśnie Damian Matela, Damian Szałas, Patryk Nidecki. To są ludzie, z którymi będzie pracował nasz fizjoterapeuta w tym tygodniu. Mam nadzieję, że ich postawi i będą do dyspozycji. Jest wiele znaków zapytania, natomiast będziemy przygotowani tak, jak dalej jesteśmy przygotowani. Ja cały czas wychodzę z tego założenia, że po to trenujemy w 20-23 ludzi, żeby każdy z zawodników był przygotowany w danym etapie, w danym momencie. Wskakuje do zespołu i daje coś temu zespołowi. I z tego jestem zadowolony. mam nadzieję, że też tak będzie.
Jeszcze jedno nazwisko na koniec. Piękna historia, chyba nie ma co mówić. Mateusz Sobański od początku z Wartą, od 2008 roku, od B-klasy, 5 awansów. I to nie jest tak, że on był w tym zespole za to, że jest tak długo, tylko coś też dawał.
Oczywiście, no to jest wspaniała sprawa. Rzadko się spotyka takie historie. Tak naprawdę Mateusz jest częścią tego zespołu ważną, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałeś. Bohaterowie Damian i Damian. Tak samo można wyszczególniać Mateusz, Maciek i tak dalej, wymieniać. Dlatego mówię, no tutaj Mateusz Sobański, wielki szacunek, on tak naprawdę, można powiedzieć, stwarzał ten klub. Pamiętam, jak on często opowiada, gdzie oni grali na początku, na piasku gdzieś tam, nie mieli boiska swojego, nie mieli domu swojego, można powiedzieć, że byli bezdomni jako klub. Opowiadał o tych wszystkich ciężkich początkach i tak dalej. I widać, że w tym oku gdzieś ta iskierka się pali, ta radość jest i docenienie tego, że w tyle lat on gdzieś w tym wszystkim uczestniczył i to jest też dla niego nagroda teraz. I mam nadzieję, że uda mi się to wszystko w taki sposób poukładać, że znajdę także miejsce dla Mateusza w tej trzeciej lidze, bo to dla niego na pewno będzie nobilitacja, fajna sprawa, jeżeli się nawet kilkukrotnie pojawi w tym zespole na boiskach trzecioligowych, albo chociaż będzie przy tym zespole.
Tyle Mateusz Konefał. Jutro w magazynie piłkarskim oczywiście wracamy do tematu awansu Warty do trzeciej ligi. Będzie także o meczach Stilonu i Piasta. Na razie w ostatniej prostej chwili przerwy wracamy po wiadomościach. Kolejne tematy na tapecie. Marcin Filipiak z Gorzowskiej Akademii KTBL wywalczył w ciągu tygodnia kolejno tytuł Mistrza Europy i Mistrza Świata w tej odważnikowej dyscyplinie sportu. To człowiek, który już nieraz gościł na naszej antenie. Gorzowianin cieszy się, że udało mu się optymalnie przygotować do zawodów w Słowenii i Holandii pomimo tak krótkiego odstępu czasu. Posłuchajmy rozmowy z Marcinem Filipiakiem.
To było wielkie wyzwanie, ale my byliśmy tego świadomi. Mówiąc my, mam na myśli osoby, które też jakby pomagały mi w przygotowaniach. I wszystko to było przeliczone na ten start i w Słowenii na Mistrzostwach Europy, i w Holandii na Mistrzostwach Świata. Więc jakby to nie była obawa, że to jest jakby niezaplanowane. Było w planie i jak widać plan przyniósł doskonały rezultat, bo się udało jedne i drugie zawody wygrać.
Chronologicznie w Słowenii, jak to przebiegało, jak to wyglądało?
Słowenia, Mistrzostwa Europy, Girvoj Sport, czyli KTBL Sport, Federacji IGSF, Ukraińska Federacja. No cóż, tak naprawdę moja korona konkurencja, czyli Clean and Jerk, czyli długi cykl jednorącz, zarzut i podrzut, w niej właśnie startowałem. Założenie było na powtórzeniu, udało się zrobić 109, tak naprawdę 110, ale nie zostało jedno zaliczone, nie wiedzieć czemu, co dało pierwsze miejsce. Dalej, jeśli chodzi o Holandię, plan tak naprawdę wykonany w 101%, dlatego że założenie było już na 140, to był inny odważnik, ale ta sama konkurencja, 140 powtórzeń i dokładnie tyle udało się wykonać.
Jak konkurencja, jaki poziom był tych zawodów jednych i drugich?
Znaczy, może zaczniemy od tych, z których jestem o wiele bardziej zadowolony, czyli od Mistrzostw Świata, dlatego że wygrać zawody, w których mogli uczestniczyć ludzie z całego świata w różnych miejscach na świecie i te wyniki porównać, to jest naprawdę coś, to jest wow. Takim dodatkowym tutaj dla mnie wyróżnieniem jest to, że człowiek, który wisi na plakacie w moim klubie, legenda sportów odważnikowych, no przegrał akurat w tym boju ze mną, jego nazwisko jest pod moim. Flaga rosyjska jest pod Polską, więc to jest dodatkowa duma. I naprawdę wierz mi, że daje tyle siły i motywacji do następnych startów, ile żadne inne słowa pochwały, gratulacji czy jakiekolwiek inne wyniki.
Jak już się jest na poziomie wysokim, europejskim, światowym, to ciężko z niego zejść chyba.
No na pewno kiedyś trzeba będzie z niego zejść, być może będzie to bolesne zejście, jakiś bolesny upadek, a być może po prostu jakieś wycofanie się powoli z tego zawodowego, powiedzmy, sportu. Ale na tą chwilę plany są, nie mam zamiaru się wycofywać. Teraz dokładnie sobie tutaj z kolegami i koleżankami ustalimy nowe plany, nowe cele. Na pewno się do tego przygotujemy. No i mówię, czas pokaże, na pewno będzie się działo i jeszcze w tym roku, nie tylko jakby w Polsce, też za granicą.
Jest czas na odpoczynek teraz, chwilę, czy... Bo się spotykamy na sali treningowej, dlatego tak dopytuję.
Dokładnie, wczoraj, właściwie dzisiaj rano wróciłem z Holandii. Teraz robię taki trening, powiedzmy, regeneracyjny na tak zwanym roztrenowaniu. Chociaż jest to trochę mylne, dlatego że za tydzień znów startuję. mamy zgrupowanie kadry narodowej też na Węgrzech, będą też zawody. Aczkolwiek bardziej jadę jako trener Aureli, która mam nadzieję w końcu pokaże na zawodach takich na arenie międzynarodowej, ile naprawdę znaczy. Bardzo, bardzo na to liczę, że w końcu się odblokuje i że zrobi co najmniej taki wynik, jaki robi na treningach, bo jakby tak się stało, to na pewno przyjedzie do domu z medalem.
Tego życzymy także podopiecznej trenera i zawodnika Marcina Filipiaka. Duży sukces. Jest kilka federacji, oczywiście to nie jest tak, że są jedne mistrzostwa świata, no ale słyszymy, jeżeli startuje legenda tej dyscypliny, to znaczy, że Marcin Filipiak startował w prestiżowych zawodach. Zawodowcy, zawody, zawodowcy, wyczynowcy, może to nawet takie bardziej adekwatne słowo, i także tyczące się Wiolety Paduszyńskiej, którą na pewno uczestnicy biegów, które odbywają się w Gorzowie czy też w regionie, doskonale znają, bo zazwyczaj jeżeli staje na starcie, to wygrywa w kategorii kobiet bądź też jest bardzo, bardzo wysoko, choć specjalizuje się w tych najdłuższych biegach. Była wysoko zresztą w Mistrzostwach Polski w maratonie, które odbyły się w Dębnie, a teraz wystartowała w ten weekend w Poznaniu w biegu World Run Wings for Life. To taki specyficzny bieg, który ma na celu wspomóc badania nad urazami rdzenia kręgowego. Specyficzny też pod tym względem, że meta goni zawodnika, a nie zawodnik biega do mety. Wioleta Paduszyńska okazała się w tym biegu w całej Polsce najlepsza wśród kobiet, bo pobiegła ponad 48 km. 6 km zabrakło, żeby wygrać całą światową edycję. Z Wioletą Paduszyńską i trenerem Sebastianem Wierzbiskim niedawno rozmawialiśmy.
Przyjemny szum na całą Polskę, można powiedzieć na cały świat, bo nie tylko tutaj w Polsce, ale na całym świecie jest Wings for Life.
48 kilometrów, no jakby nie liczyć, to jest dużo więcej niż maraton.
No tak, to jest dużo więcej niż maraton, 6 kilometrów więcej. Także chciałam dobiec do maratonu, dystans maratoński pokonać, no a potem już po prostu.
Takie było założenie, tak? Żeby maraton przebiec.
Takie było założenie. No na początku było założenie trochę więcej pobiegać, pobić rekord zeszłego roku, no ale niestety pogoda nie pozwoliła, było ciepło.
Był kryzys?
Był kryzys i to nie jeden, no ale zwalczony pozytywnie, także do 48 dobiegłam.
Trenerze, jak to jest przygotować zawodniczkę na bieg, w którym nie wiadomo ile się pobiegnie?
Tutaj dużą rolę też odgrywa taktyka i samo podejście zawodnika czy zawodniczki do już walki później na trasie, bo trzeba tutaj powiedzieć, że Wiola naprawdę ma taki charakter wojowniczki, nie odpuszcza, dopóki ma siłę, może walczyć, to po prostu walczy. I dlatego w takim biegu jak Wings for Life naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Zresztą zawsze mówiliśmy o tym, że Wiola ma predyspozycję do takich długich maratońskich biegów. Nieco skupiliśmy się w zeszłym sezonie na poprawie szybkości na dystansach krótszych. To też owocuje tym, że podczas takiego kryzysu jak po 42 km, no każdemu już jest ciężko, tak? Czy biegniemy ultramaraton dla siebie, czy biegniemy ultramaraton podczas takiego biegu jak Wings for Life, gdzie nie wiemy, gdzie ta meta nas tak naprawdę dogoni. Musimy walczyć taką już siłą woli, tak? I tutaj też ta szybsze prędkości, które Wiola na treningach osiągała, czy na dystansach krótszych, pomagają jeszcze gdzieś tam na parę zrywów na trasie i one wtedy dają taki efekt, jaki Wiola wczoraj pokazała, czyli 48 km. Naprawdę świetny wynik w tych warunkach atmosferycznych, to jest naprawdę klasa.
Taki bieg, no właśnie tak jak zwraca uwagę trener, to się rozgrywa nie tylko w nogach, ale i w głowie szczególnie, nie wiedząc i czym to się skończy, kiedy, gdzie, w którym miejscu.
Tak, przede wszystkim trzeba mieć pokładane w głowie nogi swoją drogą, ale zwalczyć kryzys. Kryzys psychiczny.
Adam Małysz tam się jeszcze pojawił, to też była taka atrakcja tego biegu.
Tak, Adam Małysz się pojawił. Chciał, żeby był jak najdalej ode mnie, także uciekałam co sił w nogach, ale w końcu dopadł mnie.
Mieliście okazję chwilę porozmawiać?
No niestety nie było, pomachałam tylko Adamowi i Adam ruszył za najlepszym mężczyzną.
Jeszcze trzeba dodać, że idea tego biegu jest specyficzna, ale ważna.
Tak, idea biegu jest specyficzna, także to jest jedyny w swoim rodzaju bieg. Tutaj biegamy dla tych, którzy nie mogą biegać. My jesteśmy zdrowi, możemy biegać, możemy pokazać, że można pomagać.
Jak się z trenerem Wierzbickim współpracuje?
Bardzo dobrze się współpracuje z trenerem Wierzbickim. Jest, jakby to powiedzieć, wyrozumiały. Na pewno ma dużo cierpliwości do mnie, jak to kobiety mają chimery i swoje, także sprawdza się jako trener.
Jakie najbliższe plany?
Najbliższe plany? Jeszcze nie wiemy, uzgodnimy. Na razie muszę dojść do siebie po Wingsie, zregenerować się i będziemy ustalać.
Długo trwa taka regeneracja?
No, tak myślę, tydzień, dwa tygodnie.
A za tydzień, za niespełna właściwie tydzień, w sobotę w Gorzowie bieg słowiański, 8,5 km, bardzo trudna trasa. Kto się czuje na siłach, to warto wystartować, bo to jeden z najstarszych gorzowskich biegów. W ostatniej prostej za chwilę jeszcze trzy tematy.
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów, partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
W tej ostatniej odsłonie będzie o kajakarstwie, a także o dwóch imprezach mistrzowskich. Tak w takiej kolejności, bo zaczniemy właśnie od kajakarstwa. Na Warcie odbyły się pierwsze w tym sezonie regaty kajakarskie, pierwsze w tym sezonie, jeżeli chodzi o Gorzów oczywiście. Memoriał imienia Piotra Głażewskiego, wybitnego trenera klubowego KSG Power Gorzów i kadry narodowej, zmarłego w 2010 roku. Po raz szósty klub uczcił pamięć swojego wybitnego przedstawiciela, a dla prezesa klubu Rafała Głażewskiego ta impreza ma co roku podwójny charakter, zarówno klubowy, jak i pamięć o swoim ojcu, którego dzieło kontynuuje, prezesując właśnie dawnemu MKKS-owi, teraz klubowi sportowemu G-Power.
Mam nadzieję, że podtrzymując tradycję corocznego spotkania się tutaj na memoriale imienia Piotra Głażewskiego, jakby pamiętamy o nim i zawdzięczamy mu te wszystkie sukcesy, które bez niego by tutaj nie powstały w tym klubie na pewno.
Dzisiaj frekwencja dopisała zawodników znakomicie chyba.
Tak, no jest 11 klubów, ponad 200 zawodników, także no licznie przybyli, jest pogoda, jest festyn, bawimy się na takim, można powiedzieć, pikniku kajakowym, także wszyscy zadowoleni.
No właśnie, bo w takiej imprezie chodzi o wyniki, o rywalizację sportową, ale też o tym, żeby też integrować się w tym środowisku. To widać tu wokoło.
Na pewno, z roku na rok coraz więcej klubów przyjeżdża. Podoba im się tutaj w Gorzowie, także możemy wypromować też trochę miasto nasze przy okazji. No i jest świetna zabawa. Jest wyścig rodziców z dziećmi, także na niewielu imprezach takie są zawody, a tutaj jest wesoło przy okazji.
Trener i wiceprezes G-Power Marek Bogdziun. Dzisiaj jest rywalizacja, ale to taka spokojna, przyjemna chyba rywalizacja dla waszych zawodników i dla waszych gości.
Tak, oczywiście są takie fajne zawody, że tak powiem, nazwę je zawodami przyjaźni, żeby wszystkie dzieciaki, mówię, które tutaj startują, były z tego zadowolone. Mówię, fajnie jest przegląd, bo 11 klubów, około 210 zawodników ma szansę się pobawić.
Przemysław Korsak, KSG Power Gorzów. Nie są to mistrzostwa świata, ani mistrzostwa Europy, to tak dzisiaj z uśmiechem można, spokojnie się pływało.
Dzisiaj na spokojnie, takie starty, można powiedzieć, treningowo, tylko żeby się pościgać z kolegami, trochę się pośmiać, pożartować, spotkać się z różnymi osobami. Dzisiaj pogoda, słońce dopisuje, ładna pogoda. Ja tutaj na tej rzeczy pływam od urodzenia praktycznie, od kiedy trenuję, więc ja nie mam problemu z tym, aby tutaj startować, trenować, czy coś innego robić.
No ale jeszcze poważniejsze starty przed tobą. Jakie najbliższe plany?
Najbliższe starty jest to Puchar Świata w Duisburgu w Niemczech, gdzie będę startował w czwórce. Kolejnymi startami moimi ważnymi będą Mistrzostwa Europy Młodzieżowe i Mistrzostwa Świata Młodzieżowe. Być może uda się jeszcze załapać na Mistrzostwa Świata, Seniorów oraz Europy, gdzie wystartuję prawdopodobnie też w czwórce na 500 metrów.
To by była duża intensywność. Od czego to zależy, te plany, jeżeli chodzi o seniorskie, do kwalifikacje?
Zależy to głównie od tego, jak się sprawdzę w osadzie. Czy będę podpasuje się pod resztę zawodników, jak będzie pływać osada ogólnie.
Po sąsiedzku na memoriale Piotra Głażewskiego nie mogło zabraknąć klubu sportowego Admir i trener Rafał Krajewski. Dobrze się tu bawicie chyba przede wszystkim.
No tak, mamy ładną pogodę, co oczywiście dla nas, dla kajakarzy, jest najważniejsze. Bardzo miła atmosfera tutaj u zaprzyjaźnionego klubu, także no... Fajna zabawa.
I przetarcie dla zawodników, bo to nie są rangi mistrzowskiej zawody, więc można spokojnie popływać.
Tak, ale w tym roku mamy znowu tutaj u nas w Gorzowie Mistrzostwa Polski w maratonie, także no, zawodnicy dobrze, żeby się pościgali na Warcie, bo wiadomo, jest to jakby tor podobny do tego, który będziemy startować na Mistrzostwach Polski.
Dariusz Cichocki, trener KKS Nowa Sól.
Tak, jak zawsze do Gorzowa przyjeżdżamy chętnie, miła atmosfera, młodzież może się pościgać w różnych kategoriach wiekowych. 18 zawodników, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Najbliższe zawody, znowu za tydzień mamy w Poznaniu zawody, za dwa tygodnie mamy długodystansowe Mistrzostwa Polski, gdzie tak naprawdę do nich się przygotowujemy, bo to jest jeden z ważniejszych startów w tym sezonie.
Tyle o kajakarstwie i teraz, tak jak wspomniałem, na koniec dwie imprezy mistrzowskie. Podsumowanie: w Gorzowie odbył się półfinałowy turniej Mistrzostw Polski Kadetek w koszykówce, czyli do lat 16, a AZS AJP już przed ostatnim spotkaniem zapewnił sobie awans do finałów z pierwszego miejsca, a więc w ostatnim meczu gorzowianki mogły zagrać na luzie. Mimo tego nasze akademiczki młode do lat 16 wygrały, mówi trener Janusz Kopaczewski.
Cieszymy się, że udało się nam wygrać ten trzeci mecz. Przez cały sezon u siebie w domu nie przegraliśmy i dlatego ten mecz dla nas był ważny, mimo tego, że wiedzieliśmy, że już mamy awans, ale chcieliśmy obronić nasz dom i żeby zakończyć sezon, no nie przegrano u siebie w domu.
Wiedzieliście, że macie awans, wiedzieliście, że macie ten awans z pierwszego miejsca, więc trzeba było jakoś dodatkowo mobilizować dziewczęta? Chyba nie.
Znaczy ja myślę, że gra przed własną publicznością, przed kibicami i faktem, że możemy, tak jak mówię, nie przegrać żadnego meczu u siebie w domu w całym sezonie, to odpowiednio zmobilizowało dziewczyn do tego, żeby wygrać to spotkanie.
Cały turniej chyba należy określić jako bardzo udany. Rozpoczęliście od bardzo wysokiego zwycięstwa z liderem Swarzędz, co później ułatwiło wam zadanie.
No tak, pierwszy mecz był tak naprawdę pod kontrolą. Pierwsza połowa skończyła się 45-15. Mecz był pod kontrolą. Wczoraj mieliśmy trochę problemów ze skutecznością z meczu z Sopotem. Ale tak naprawdę od trzeciej, czwartej kwarty już był mecz też pod naszą kontrolą.
Więc podsumujmy: 77-32 z liderem Swarzędz, 55-40 z siódemką Sopot i 67-61 tak, z Huraganem Wołomin. To wyniki AZS AJP do lat 16, a już od środy finały Mistrzostw Polski do lat 18. W Gorzowie gorzowianki będą bronić złotego medalu, podopieczne trenera Roberta Pieczeraka. Z kolei piłkarze ręczni UKS Miś Gorzów odnieśli komplet trzech zwycięstw w turnieju 1-16 Pucharu ZPRP Młodzików, czyli tak naprawdę nieoficjalnych Mistrzostw Polski. Gorzowianie we własnej hali pokonali kolejno Kusego Szczecin 38-29, Henry Lloyd Brodnice 41-24 i Ostrowie Ostrów Wielkopolski 35-25. Takie wyniki oczywiście cieszą trenera UKS-u Miś Pawła Cichonia.
Na pewno bardzo udany, cieszymy się z tego podwójnie, bo za dwa tygodnie jest 1/8 finałów Mistrzostw Polski, czyli szczebel wyżej i będziemy organizatorem prawdopodobnie. Dzisiaj to jeszcze sprawdzimy, ale chyba tak z klucza wyjdzie, że to będzie w Gorzowie. No i jeszcze mocniejsze zespoły, jeszcze mocniejsze granie, także no, emocji na pewno nie zabraknie.
Ktoś za ten turniej zasłużył na indywidualne wyróżnienie czy zespołowo?
Ja myślę, że zespół, cały zespół. Prawdopodobnie od nas Oskar Uchir będzie królem strzelców, ale cały zespół trzeba pochwalić za walkę, za determinację i za to, że będą walczyć o szczebel wyżej, czyli będą już w 16, już przed tym meczem byliśmy w 16 w Polsce, a mam nadzieję, że będziemy walczyć dalej. Zobaczymy.
Oskar Ufir, UKS Miś Gorzów. Starszy brat potrafi strzelać bramki w Warcie Gorzów i młodszy brat też potrafi tutaj rzucać. Właściwie można powiedzieć, dobry turniej dla ciebie, dobry turniej dla zespołu.
No dokładnie, dobry turniej dla mnie, dobry turniej dla zespołu. Wygraliśmy wszystkie mecze, no i teraz będzie 1/8 finałów Mistrzostw Polski tutaj w Gorzowie. Także zapraszamy też do kibicowania.
Pokazaliście w tym turnieju, bo wygraliście wszystkie mecze zdecydowanie, że stać was chyba na dużo.
No tak, stać nas bardzo na dużo i liczymy też na bardzo dobre miejsce na finałach i będziemy się starać, żeby zająć jak najlepsze miejsce właśnie.
A więc za niespełna dwa tygodnie znów rywalizacja młodzieży w Gorzowie młodych piłkarzy ręcznych. Przypomnijmy także, że za dwa tygodnie będzie też mecz piłkarzy ręcznych, tych starszych, ostatni u siebie z Pomezanią Malbork wcześniej, bo w sobotę Gorzowianie jadą do lidera, do Nielby. Wągrowiec już bez Bartosza Starzyńskiego, bez Miłosza Bykisza, chyba może niekoniecznie bez Mateusza Stupińskiego, to będziemy się na pewno dowiadywać. I w ten sposób dotarliśmy do mety ostatniej prostej. Jutro magazyn piłkarski po godzinie 17. Tam, tak jak powiedziałem, dużo o Warcie, ale także o Stilonie sporo i o Piaście, który niestety z coraz mniejszymi szansami na utrzymanie w czwartej lidze. A w środę oczywiście magazyn żużlowy po godzinie 13. Zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego. Tam też na pewno sporo ciekawych tematów. A za dziś dziękuję. Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów.